Polska pozostanie pod wpływem płytkiego niżu z nas Mołdawii. W końcu utrzyma się parna, niestabilna pogoda. Z reguły spodziewajmy się popołudniowych, lokalnych opadów deszczu i burz. Gdzieniegdzie pojawi się grad i ulewy. Z rejonu Morza Czarnego będzie do nas napływało gorące, wilgotne powietrze. W najcieplejszej porze dnia spodziewajmy się od 26 stopni na wschodzie Małopolski przez 31 w centrum do 34 na ziemi lubuskiej. Wiać powinno słabo i bardzo słabo, a podczas burz umiarkowanie i dość silnie. Powieje z kierunków wschodnich i północnych. Biometr ze względu na skwar i parne powietrze wszędzie zapowiada się niekorzystny. Możemy odczuwać senność, rozdrażnienie, niepokój oraz nasilenie objawów bólowych. Dziękuję i do usłyszenia za godzinę.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.pl.
Reklama.
Kursy popołudnie w net z Zakopanego i okolic. Słuchaj codziennie od 16 do 18.
Do usłyszenia. Łukasiankowski.
Sponsorem audycji Górskie Popołudnia w net jest Polski Fundusz Rozwoju.
Po reklamie.
Sponsorem edycji Górskie Popołudnia Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
Jesteśmy w górach, ale teraz jesteśmy, co Państwo pewnie słyszą, w pomieszczeniu zamkniętym. Nie bez powodu. Jesteśmy w galerii, jesteśmy w muzeum Antoniego Rząsy, jednego z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy XX wieku, więc dzisiaj popołudnie Wnet Zakopanego, ale pod znakiem kultury, pod znakiem sztuki. Sztuki, tak jak dużo rzeczy w Zakopanem związanej z tym rytem ludowym, chociaż bardzo profesjonalnej. I tą opowieść dzisiaj, bo to będzie opowieść wielowątkowa o kulturze, o sztuce, o architekturze. Rozpoczniemy z gospodarzem, miejsca z gospodarzami właściwie. Marcin i Magda Rząsowie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Teraz wszystko się zgadza, nie ma tutaj żadnych wielkich niespodzianek. Ja mam tremę, bo dzięki Waszej pomocy jestem zakupany od paru dni, się poruszony, teraz muszę stale szerokości zadania i nie popełnić błędu, a to nie jest proste, prawda, żeby sobie wszystko bezbłędnie opowiedzieć, ale najpierw proste pytanie na rozgrzewkę, potem może trema minie, dlaczego tutaj jest galeria Antoniego Rząsy, co się stało, że Antoni Rząsa wylądował w Zakopanem, a nie nic więcej.
Znaczy, to jest dość długa historia, bo rzeczywiście ojciec z Zakopanego nie pochodzi, ojciec się urodził z Sutomi, to jest taka mała wioska na południowy wschód od Rzeszowa. I my zawsze tutaj oprowadzamy tę naszą galerię i opowiadamy o ojcu, to stwierdzimy, że historia ojca to taki materiał na taką pozytywistyczną nowelkę, ponieważ ten rzeczywiście pochodził z wielodzietnej chłopskiej rodziny. Rzeczywiście był chłopakiem, który miał niezwykłą smykałkę do rzeźbienia. W naszych zbiorach jest taka sopka, którą tata wyrzeźbił, jak miał 11-12 lat. I rzeczywiście, jak się patrzy na te małe rzeźbki, trudno uwierzyć, że to zrobiło małe dziecko. No i tak się stało, że nauczyciel powiatowej, ten mama Józef zobaczył, że ma wyjątkowo uzdolnionego ucznia. Podjął się niezwykle trudnych negocjacji z moim dziadkiem, który był jako taki zdroworozsądkowy podkarpacki chłop. Nie wyobrażał sobie, żeby wysyłanie syna do artystycznej szkoły miało jakikolwiek sens, ale udało się załatwić stypendium. No i to tam nie bywało szczęście, bo tuż przed wojną trafił do Zakopanego, do szkoły przemysłu żywnego. Taka szkoła, która w 20-leciu międzywojennym skończyła triumfy i była bardzo znana szkołą, bardzo znaną klasę komunikacyjną. A tata miał jeszcze też szczęście, że trafił do klasy, której wychowawcem i nauczycielem był Antoni Tenor, który po wojnie jak blisko w szkole przemysłu drzewnego stworzył swoją szkołę plastyczną, do której ściągnął ojca i właśnie jakby ze sprawą szkoły, ze sprawą Kanara ojciec wylądował w Zakopanem i z Zakopanem się związał do końca życia.
A to stał się symbolem, jednym z symboli, kultury i sztuki Zakopanego i tak miasta niezwykle istotnego dla nas tym mapem plastycznym.
Znaczy, rzeczywiście tutaj jest tak, że Zakopane paradoksalnie kojarzone, jeżeli chodzi, jak się mówi o sztukach plastycznych, to rzeczywiście jakby w pierwszym momencie Zakopane jest kojarzone przede wszystkim z Witkacim i jakby z dwudziestoleciem międzywojennym, ale gdyby tak obiektywnie popatrzeć na to, kto przyjeżdżał, kto pracował i jak wyglądały środowiska artystyczne, to rzeczywiście po wojnie jakby środowisko, które zostało i skupiło się wokół szkoły Kenara, no to oczywiście to był ten chyba najlepszy czas dla sztuk plastycznych w Zakopanem. No bo jest trudno uwierzyć, że liceum plastyczne miało jako nauczycieli rzeźby Władysława Haściora, Kenara, mojego ojca, rysunki malarstwa czy Tadeusz Brzozowski, to rzeczywiście mało która wykształcenia mogła się poszczycić takim zespołem, a do tego jeszcze przedmiot filmów o sztuce, wystawy w ramach salonów marcowych, kluczowych, rzeczywiście tutaj się działo, że tak powiem.
siedzimy w tym muzeum otoczeni rzeźbami, które wyszły spod tutaj siekiery, dłuta, młotka i wielu innych pewnie narzędzi, którym posługiwał się Antoni Rząsa. Też nawet siedzimy na meblach, które stworzył, to w tej chwili jest eksponatem muzealnym, a my mamy ten przywilej, że możemy siedząc rozmawiać w tych meblach. Zastanawiam się, prawie wszystkie rzeźby tutaj są wystawione, to jest tematyka pasyjna. Dlaczego?
To jak rzeźbił mój ojciec i skąd w jego twórczości pojawił się motyw Chrystusa Ukrzyżowanego, a potem Pietru, to też jest historia związana z Antonim Kenerem. Ponieważ ojciec po skończeniu szkoły, tutaj też go spotkała taka niesłychana historia, bo ojciec przez te wszystkie perypetie, że późno trafił do szkoły, potem jeszcze wojna i powrót ponownie po wojnie do szkoły. Ojciec zdawał maturę mając 33 lata, był dorosłym człowiekiem. I Antoni Kenar zaproponował tacie dość niezwykłą rzecz, ponieważ większość kolegów, byliśmy w klasie, jakby kolegów z klasy wędrowała gdzieś dalej, kontynuować naukę na akademiach, a Kenar zaproponował ojcu pracę w szkole. I ojciec na to przystał, przecież Kenar zdają sobie sprawę z tego, że program szkoły średniej to nie jest wszystko, że taka pełna edukacja artystyczna wymaga pokonywania jakby kolejnych szczebli i zdobywania dalszej wiedzy. I Kenar w zasadzie nad ojcem taką opiekę, bo to zawsze porównuje do takich pracowni mistrzowskich z średniowiecza, z renesansu, gdzie Kenar jako mistrz, ojciec jako uczeń ze sobą współpracowali. I to zarówno dotyczyło aktywności rzeźbiarskiej ojca, ale też jego pracy w szkole. Ojciec zawsze wspominał, że dla niego prawdziwa szkoła Kenara właśnie wtedy się zaczęła. Właśnie cały czas cztery oczy z mistrzem musiał się spotykać. I tak się stało, że w ogóle to paradoksalnie wczesne rzeźby ojca wyglądały kompletnie inaczej. My mamy tutaj takie w zbiorach dwie rzeźby. Najczęściej pokazujemy taką narciarkę, która jest taką płaskorzeźbą, niesłychanie dowcipną, bardzo dekoracyjną.
Ale też taką, jest taki element w sztuce ludowej góralskiej pewnej frywolności. Na przykład to nie jest obecny i ta góralka też jest taka frywolna. Potem patrzymy na te piety, patrzymy na Chrystusa Ukrzyżowanego, widzimy zupełnie inny temat.
No tak, właśnie ojciec na początku rzeźbił tak, jak ta narciarka wygląda. Kenar to jedno bardzo się krzywił na te pierwsze próby rzeźbiarskie ojca i próbował go zmotywować do poszukania jakiejś innej drogi, ale rozmowy nie przynosiły żadnego efektu. I dopiero choroba i śmierć Kenara doprowadziły do przełomu w tej części ojca. Dla ojca jest fakt, że Kenar zaraz odejdzie, obserwowany jak ukochany mistrz profesor odchodzi, obserwowany jak cierpi, było bardzo silnym doświadczeniem dla mojego taty i ojciec chciał poczynać to jest w swoich zębach. Wtedy zrozumiał, że ta forma, którą tutaj koleś się posługiwał, jakby nie jest w stanie udźwignąć tego ważnego tematu, jak śmierć, ból, cierpienie. I ojciec wpadł na taki dość osobisty pomysł. Znaczy, że zastanawiał się, co jest takim najsilniejszym symbolem bólu, cierpienia, śmierci w naszej kulturze. I właśnie z tym, że to właśnie się sobie przyjadanie. I było tak, że ojciec, rzeźbiąc kolejne ukrzyżowanie, opowiadał o tym, co czuje, co widzi o śmierci, o odchodzeniu Kenara. Zresztą potem tak było. My kiedyś zbierałem te relacje różnych przyjaciół ojca, zapisywaliśmy się w sercu, tam pamiętają jakie wspomnienia. Ale teraz mówię też do Barbary z Drożyny, rzeźbiarki, która tutaj przez dwa lata w Zakopanem pracowała w szkole Kenara. I ona powiedziała taką bardzo ciekawą rzecz, to już było po śmierci Kenara. I ona powiedziała, że przez te dwa lata, jak była w Zakopanem, ona jest w stanie połączyć konkretne rzeźby z konkretnymi ludźmi. Za każdym razem kolejne krzyżowanie czy kolejne piety były opowieścią o bardzo konkretnych osobach, o ich tarapatach życiowych, o zmaganiu się ze światem.
Antoni Rząsa jest też artysta zawodowy, ale z technikiem ludowym, jak to się wyliczyło.
To jest dość skomplikowana sprawa, bo rzeczywiście ojciec pochodził ze wsi i gdzie jest jakby cała ta tradycja sztuki ludowej nie była najlepsza. Bo z drugiej strony to też trzeba pamiętać, bo przecież urodził się gdzieś na końcu świata, grał takie z tymi galeriami, gdzie oglądał, że jedyne miasto były kościoły. Tamtej rejon było tyle specyficznie, okolice szukały, że to nawet siebie funkcjonowali Polacy, którzy byli katolikami, ale jednocześnie też Rusini Jankowi, którzy byli grekokatolikami. I ojciec gdzieś się wychował pomiędzy tradycją właśnie rzeźby barokowej, która tam właśnie też wymywała, była bardzo silna w tej okolicy, a z drugiej strony właśnie język taki bardzo też z miasta przyczyniło pełniący gęstą symbolem. I to jakby była ta baza, z którą ojciec startował. Więc tutaj jakby barok i kolumny, do którego się wstukali dalej, ale to były te rzeczy, które stworzyły wrażliwość ojca. To ja rzeczywiście miał taki sam był niesamowitym artystą, ale to był genialnym pedagogiem. I on miał taką nieprawdopodobną zdolność rozmawiania z uczniami. I po pierwsze jest to w zasadzie, że w relacji program uczeń, właśnie jest uczeń dla każdego ucznia sobie stworzyć indywidualny program, ale to jest bardzo precyzyjnie potrafi zdefiniować, co jest jakby istotą każdego podziemie w każdym jego i gdzieś potrafi każdego z swoich uczniów poprowadzić bardzo indywidualną drogę.
Każda rzeźba to, jak powiedziałem, Barbara, to ten indywidualny wymiar, ale też z drugiej strony takie można znaleźć głosy krytyków, a wszyscy krytykami mówią się, że to też wymiar dostarczył tylko dwie strony. To jest wymiar wojny, to jest wymiar ogólnoludzkiego typu.
Jestem rzeczywistym. Ojciec urodził się też po pierwszej wojnie światowej, która pomiędzy Podkarpacją była bardzo żywa. Jako dorosły człowiek przeżył drugą wojnę światową, przeżył też te czasy, które dostąpiły po drugiej wojnie światowej. Rzeczywiście na przykład na skutku śmierci ojca, bo tam dalej nie prowadzimy, czasami można było mieć takie wrażenie, że taka opowieść to jest związek do historii. Przypomnę z takim doświadczeniem wojny na Ukrainie, spowodowało, że znowu tworzenie było stało się bolesne i aktualne. Że na końcu rzeźby Piotr zawsze podkreślał, że to jest miejsce, które straciły swojego syna. Nagle okazało się, że coś to wyglądało, coś z zasobą.
Tematyka nas przyjęty, który nas pytanie o religijność od duchowa tamtego czasu, bo ja powiem wyjątkowo.
To jest tak, że z jednej strony na przykład nie pamiętam, nigdy nie byłem w ojcem z kościoła. Ja nie miał bardzo taki osobisty stosunek do ale na koniec stwierdzał, że nigdy Boga Bogiem nie obraziłem. Oczywiście to bardzo dobrze mi ilustruje, że to jest stosunek ojca do wiary, do religii.
Ale tam też były poszukiwania, był gdzieś Brygdy, były gdzieś inspiracje daleko wschodnie, był ten świat duchowości niezwykle rozbudzony i on chyba, istotnie wpływał na to, co potem Brygda wychodziło.
Oczywiście ojciec bardzo dużo czytał, czasami nawet było tak, że jak nie miał czasu, żeby czytać jakiś
obrazek z dzieciństwem.
Tata pracował rzeźbą, a mama czytała mu na głos różne książki. Także rzeczywiście myślę, że tutaj źródeł tej twórczości naprawdę jest bardzo, bardzo duże. Ojciec rzeczywiście interesował rzeczami.
To jednego negocjacji. No a ten wam taki udany, kiedy patrzymy na to, że jest to, to czy pan, że ty widzisz tutaj elementy zakopiańskie, czy z tego, że to jest, czy tam jest ten element bardzo silny kultury.
No to jest tak, że rzeczywiście ojciec bardzo często przecież żył, tworzył w Zakopanie, to co jest galeria, bardzo często ojciec jest kojarzony ze sztuką ludową, z tradycją góralską. Ale fajnie, trudno by było mówić o rzeźbie góralskiej, bo ja tutaj praktycznie nie występowałem tak, że nie brakło rzeźby. Nawet jak się napis kaplicki, gdzie jest tutaj napotkany, to bo oni też są wysoką współczesną, tak naprawdę rzeźby do kaplicy, przywożono ze Słowacji. I tutaj rzeźby jako taki nie było. Były też takie śmieszne rzeczy, że jak się robił w latach 70., kiedy był taki cel żołnierski, kradniczy, pamiętek z Zakopanego były takie wszystkie sztuki małe, które były właśnie podobne w ogóle do koncepcji ojca, bo się bardzo często wykorzystywał naturalny układ konarów drzewa, czy konary stawały się dłońmi Chrystusa i rzeczywiście na targach Marki Zakopanego można było takie rzeźby, bo później wszyscy uważali, że to właśnie jakby ojciec się tym inspiruje, a było dokładnie odwrotnie. Po prostu pomysł ojca w pewnym momencie wstawił drogę do tej ikonografii przemysłu pamięćkowego.
Dostęp po południu, w Wrocławiu. To jest bardzo dostęp, ale jest tam istny tle. Mam tę wizję, która czasami tylko powiada, przekaże na chwilę, to rozmowy zwróciłem, bo się pytam trochę o współczesność, ale często jesteśmy przy galerii, bo często jest bardzo po galerii Antoniego Żołca prowadzenie tylko mieci, ale też pełno prowadzi. Tak się zdarza.
Tak, nawet głównie prowadzą, czyli mogę być świadkiem oprowadzonych dzieci, grupy dzieci, co jest dosyć szczególnym takim wyzwaniem, ponieważ oczywiście pod procesem to nie wiem, co jest poważne i jest twórczością taką rzeczywiście kontemplacyjną i z pozoru widoczną dla dorosłych. Natomiast chyba, znaczy przede wszystkim, Antoni Żółta to nie jest tylko pieta i Chrystus ukrzyżowany, to jest też bardzo dużo opowieści. To jest też to, co Marcin mówił, że często jakby w tej piecy, czy w Chrystusie ukrzyżowanym jest zamknięta też jakaś konkretna historia konkretnego człowieka. To są poniekąd portrety ludzkich historii. Jakby nie portrety ludzi w sensie podobieństwa, tylko to są portrety ludzkich historii. Więc pod tym względem osoby, które przychodzą do galerii, ja tak zawsze mówię, szczególnie wysokim młodzieży, zobaczyły im w oczy. I to spotkanie takie, spotkanie z rzeźbą często jest bardzo, bardzo mocne. I poszczególne rzeźby mówią coś ludziom, którzy mieli może podobne doświadczenie, może coś, jakieś podobne emocje. Natomiast jeszcze drugą taką częścią twórczości, bardzo ciekawą to nie wiedzą, że są mobile, które z kolei są niezwykle prawdopodobne i radosne, w których są sobie bawi się przyrodą, bawi się jakąś taką formą zabawki, właśnie zwierzęta, rzeźby, rzeczka, rzeźby, no i gdzieś tam zawsze nawet dzieci wychodzą stąd, żeby wolno.
Pod wrażeniem często, ale to jest tak, że myślę, że każdy, może nie każda w tym rzeźbie swoją własną historię, tylko odbiór emocjonalny, ale za każdym robię prawie każdy z nich, popatrzmy, tutaj się sprawdziła, stoi historia i konkretny zamysł, nie tylko emocji, ale także opowieści. Tak na przykład rzeźba, która nie należy, bo są też takie matematyki, religijne, czy też tylko pojęte, ale taki pastelny, bo jest stary człowiek z piłką.
Tak, no, nie znamy go
końca historii tej rzeźby, ale jest ona niezwykle zagadkowa, ta rzeźba, ponieważ stary człowiek, nie wiemy, czy jest kobietą, czy mężczyzną, niektórzy widzą w mnicha i widzą tam starą kobietę, ale ta kobieta jest tu jasna. I stóp tej postaci z kulą. Kula, która ma ewidentny rysunek piłki do koszykówki, ale jednocześnie możemy to odczytać jako globus. I dysymulacja tego, to jest teraz w starej postaci do tej piłki, jest bardzo zagadkowa. Dodatkowo rzeźba nazywa się niepotrzebne istnienie. Dążąc nadawał tytuły rzeźbą, ale jak zbudował tę dom, galerię i ustawił to rzeźby, stwierdził, że nie będzie podobał tytułów, dlatego że one zbudzają właśnie odpowiedzi, jakby naprowadzają widzą jakieś konkretne tory, więc zrezygnował z podawania tytułów, ale ta jedna rzeźba ma tak zagadkowy tytuł, że...
Gdybyśmy ten tytuł nie znali, to nie byłoby pewnie tak łatwo dobrze opowiedzieć, tak łatwo opowiedzieć, co ta rzeźba być może miała. Zobaczmy, że teraz prezentuję tą piłkę do starego człowieka i tą analogię z tą piłką do własnej piłki ze stojącą postacią.
To jest tylko tak jakby jedna interpretacja, którą Antoni Zmysa rzeczywiście opowiedział małemu chłopcu, który teraz jest bardzo starszym jezuitem, ale w dzieciństwie był sąsiadem Antoniego Zmysy i jemu Antoni on był świadkiem powstawania tej rzeźby i jemu Zmysa opowiedział, że to jest ta analogia, że piłka i stary człowiek są w tym podobni, że jeżeli się ich nie używa, nie gra, staje się niepotrzebnym istnieniem. Ale jak się gra, no to wtedy zaczyna się może stać jakimś centrum wydarzeń. Jest bardzo ważne, po prostu ładna historia.
I tak samo jest z tym człowiekiem, który siedzi i rozmawia, to może pozwolić się gdzieś tam niepotrzebnym istniejącym.
Check
out.
zapraszam serdecznie. Ona jest otwarta dla każdego, przy czym, ponieważ nie jesteśmy państwową instytucją kultury, tylko rodzinną instytucją kultury i także zajmujący swoimi sprawami zawodowymi i tak dalej. Więc nie możemy zapewnić takich konkretnych godzin otwarcia. Więc bardzo prosimy odważnie do nas dzwonić. Telefony są w internecie i wszędzie i się z nami umawiać. I to jest przez to, że nie jesteśmy otwarci w jakichś konkretnych godzinach. Może na przykład nas zbudzić wieczorem po wycieczce górskiej i spokojnie można do nas przyjść. Także zapraszamy, jesteśmy otwarci. Tylko nie tyle.
To jest ten sposób oczywisty, który się wykonuje. A drugi jest taki, że może nie w samej galerii, ale w domu, gdzie zwierzęć nie ubywa, tylko przybywa. A to głównie za sprawą naczynia, rzęsu i rzeczu. Gdy na sobie stwierdza, to jest po prostu przejść, nie wiem, czy zobaczył, czy sprawdził, czy się wydarzyło przez te 8 minut nieobecności naczynia, a na tym studiu w galerii, więc coś się udało wyjaśnić w międzyczasie. Thank you.
rozwija się do końca, pasuje wyjątkowo. Zamknięty świat, jedyny.
Dostępne jako ten
Shining.